Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam Państwa w Arsenale Kultury. Słyszymy się dzień po kolejnej rocznicy Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Konstytucji, która nadal uczy nas rzeczy elementarnych, że nie ma wolności bez wspólnoty narodowej, nie ma wolności bez poczucia naszej wspólnej tożsamości. Ale dzisiaj nasz program zacznę od przypomnienia niezwykłego spektaklu, który w 1976 roku zrealizował Grzegorz Królikiewicz, reżyser, scenarzysta filmowy, pedagog, profesor sztuk filmowych. Widowisko 3 maja, pełnometrażowe, wielkie widowisko kostiumowe, które Grzegorz Królikiewicz zrealizował w 4 tygodnie, opowiadało o Sejmie Czteroletnim, kulisach uchwalenia Konstytucji 3 maja. I potrafiło dotrzeć do milionowej widowni z patriotycznym, niepodległościowym przekazem. Wczoraj też mieliśmy okazję oglądać fabularyzowany dokument pod tytułem Precedens w reżyserii Jacka Raginisa, syna Grzegorza Królikiewicza. Dokument, który przybliżył nam kulisy realizacji widowiska 3 maja. Wydaje się, że taką rolę mówienia o historii współcześnie jako tym czynniku, który może kształtować naszą rzeczywistość, jest sztuka, kultura, artyści, którzy odnoszą się do historii Polski. Moimi gośćmi dzisiaj są profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotr Kletowski, filmoznawca, krytyk filmowy, historyk filmu. Dobry wieczór.
Witam serdecznie, witam.
Oraz historyk i krytyk sztuki, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowski, dr Piotr Bernatowicz.
Dobry wieczór.
Zacznę od niezwykłego spektaklu Grzegorza Królikiewicza, reżysera, którego twórczością zajmuje się profesor Kletowski. Dlatego zaczynam od tego spektaklu, gdyż był to swego czasu spektakl, przypomnę, zrealizowany przez polską telewizję w 1976 roku. Był to spektakl, który odniósł, można powiedzieć, spory sukces. Temat historyczny, temat, którym wydawałoby się, odbiorcy są często zmęczeni, szukając jakichś wrażeń, jakichś artystycznych doznań w tematach współczesnych. A tutaj tematyka, to przesłanie, które niósł ze sobą ten spektakl, ta idea Konstytucji 3 maja wydawała się wtedy bardzo poruszać ówczesną publiczność. Panie profesorze, prosiłabym o parę słów dotyczących tego widowiska.
To był ewenement, jeśli chodzi o produkcję telewizyjną i filmową. W czasach PRL-u były tematy tabu z oczywistych przyczyn, to znaczy dotykały one tego, można powiedzieć, nerwu polskości. Władze, mimo tego, że dopuszczały, powiedzmy, realizację filmów historycznych, to raczej takich tematów jak Konstytucja 3 maja, jak powiedzmy wojna polsko-bolszewicka na przykład, czy relacje też na przykład polsko-ukraińskie, tych wydarzeń czy tych obszarów historii raczej nie dotykała. Te obszary były jakby zabronione, stąd na przykład Andrzej Wajda, który chciał zrobić, przed wiosną nie mógł tego filmu zrobić, ponieważ no, tam był epizod związany z wojną polsko-bolszewicką. Tak samo było z Konstytucją 3 maja. Konstytucją, która była wydarzeniem wiekopomnym i pokazywała, że Polska jest w stanie stworzyć organizację administracyjną, która, gdyby oczywiście było nam dane ją wdrożyć, uratowałaby państwo polskie przed zakusami zaborców. Zresztą tutaj przede wszystkim chodziło o te relacje polsko-rosyjskie, prawda, które rzecz ciekawa, że akurat władze perlowskie mogły grać na takiej nucie, powiedzmy, nie, że Rosja, tylko carat. To rzecz ciekawa, ja pamiętam już ze szkoły, jak się korzystało z podręczników do historii, to rzadko kiedy padało na przykład, rzadko kiedy padał termin Rosja. Ale mimo wszystko bano się, że jednak tutaj ten element właśnie antyrosyjski wpisany w Konstytucję 3 maja i we wszystko, co się wokół tego wydarzyło, że wypłynie. A tutaj można powiedzieć, że zdarzył się cud. To znaczy stwierdzono, że można sobie pozwolić na upamiętnienie tego wydarzenia. Aczkolwiek, jak mi tłumaczył profesor Kulikiewicz, że Janusz Rolicki, który wtedy był szefem tego pionu, który zlecał właśnie realizację takich spektakli, chciał mu wskazać tak zwany właściwy kierunek. Ten spektakl miał tak naprawdę nie być apologią polskości, polskiego umysłu, polskiej zaradności i polskiego ducha, tylko miał pokazywać klęskę, to znaczy miał pokazywać tak naprawdę, że Polacy się skrzykują, konstytucję ogłaszają, ale to wszystko jest, zostaje obrócone w niwecz, ponieważ tak naprawdę Polacy się nie potrafią dogadać i sprzedają całą tą piękną sprawę obcym. Królikiewicz oczywiście przyjął to, co władze telewizji mu powiedziały i zrobił swoje, to znaczy zrealizował spektakl telewizyjny, który, to jest ważne, że to był spektakl telewizyjny, który szedł na żywo. To znaczy, to nie było tak, że on był nagrywany i później go montowano. Nie, to był spektakl, który szedł na żywo i go po prostu transmitowano. To był taki living theater, że się tak wyrażę. Wszystko, co było pokazywane tam na ekranie, to nie podlegało jakiejś cenzurze. Chociaż oczywiście wcześniej scenariusz Konstytucji 3 maja musiał być konsultowany. I w efekcie Królikiewicz zrealizował fenomenalny spektakl teatralny, który no, po dziś dzień ogląda się go dobrze, chociaż trzeba pamiętać, że to lata 70., więc pewne środki z wyrazu filmowego zastosowane przez Królikiewicza dzisiaj wydają się dość siermiężne. Powstał spektakl, który przede wszystkim ma taką formę informacyjną. Informuje o najważniejszych obecnych wydarzeniach związanych z powołaniem prezydium, z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Widowisko, które trzyma w napięciu, które ogląda się no jak rzeczywiście można powiedzieć rasowy w jakimś sensie film kryminalny, bo Królikiewicz tu wydobył z całego wydarzenia taki nerw, można powiedzieć właśnie niepewności, gry, którą podjęli polscy patrioci z siłami, które nie sprzyjały polskiej sprawie. Jest też oczywiście w tym spektaklu oddana sprawiedliwość królowi, którego postawa była dwuznaczna. Oczywiście dzięki niemu konstytucję uchwalono, ale później przystąpił do Targowicy. Natomiast jakby najważniejszym elementem, który w tym spektaklu jest, że udało się Królikiewiczowi coś, co zamierzył, to znaczy stworzył taką sytuację jakby transmisji z wydarzenia tamtego historycznego. Znaczy założył, że co by było, gdyby w czasach uchwalenia Konstytucji 3 maja istniały kamery telewizyjnej. Można było przeprowadzić taką relację z tych wydarzeń, które zachodziły bezpośrednio przez kamery do odbiorników telewizyjnych w domach ówczesnych Polaków. I rzeczywiście mamy takie wrażenie, że uczestniczymy w tych wydarzeniach, że to wszystko rozwija się na naszych oczach.
Czy skrótowo można sobie pozwolić na taką refleksję, że taka awangardowa forma tego spektaklu jest właśnie nośnikiem historii, że tutaj jest to klucz mówienia o historii Polski, ubierania, nadawania jej formy nowoczesnej, awangardowej, takiej, która przystaje do czasów?
Zdecydowanie. To znaczy, ja bym zamienił słowo awangarda na raczej współczesny język mediów, się tak wyrażę. I z pewnością tak jest. Jeżeli zobaczymy filmy historyczne, te, które odniosły największy sukces, zwłaszcza te robione przez kinematografię amerykańską, to one stosują właściwie tą zasadę, którą wprowadził Królikiewicz, realizując Konstytucję 3 maja. To znaczy film, czy telewizja, czy internet są takimi wehikułami, które wsadzają nas, odbiorców, do swojego wnętrza i przenoszą nas dokładnie do tych wydarzeń 100, 200 czy 400 lat temu, ale robią to w taki sposób, że my mamy wrażenie, że po pierwsze obcujemy z ludźmi nam współczesnymi, a po drugie, że czujemy się rzeczywiście całkowicie przeniesieni w tamten obszar.
Dwa filmy Grzegorza Królikiewicza były też pokazywane na wystawie, której kuratorem był nasz gość dzisiejszy, Piotr Bernatowicz, wystawie zrealizowanej w 2017 roku. Historiofilia to taki neologizm.
Historiofilia to rzeczywiście taki neologizm, który stworzyłem trochę prowokacyjnie, żeby wskazać właśnie na tych artystów, którzy interesują się historią, artystów współczesnych czy artystów awangardowych, chociaż Grzegorz Królikiewicz się dystansował od tego określenia awangardy, czy jako twórca awangardowego, ale bardziej chodziło o artystów współczesnych, którzy się posługują współczesnymi środkami wyrazu i odnoszą się do historii, więc ten termin miał właśnie to określać. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego spektaklu, o którym tutaj mój przedmówca bardzo ciekawie opowiadał, bo to rzeczywiście był fenomen i no 3 maja, to warto to w ogóle mocniej powiedzieć, przecież to było święto zakazane. Przecież 1 maja można było wywieszać flagi, czy należało wywieszać flagi, nie tylko biało-czerwone, ale 3 maja już te flagi musiały zniknąć. Nawet w jednym z filmów Barei bodajże jest właśnie taka dyspozycja, którą dzielnicowy wydaje gospodarzowi domu, w alternatywy 4 oczywiście, żeby już 3 maja te flagi i zniknęły. Więc to było święto zakazane, to było święto, którego nie należało świętować. I tutaj ten spektakl jest dlatego niezwykły, że to chyba, nie wiem, czy Piotr się ze mną zgodzi, to jest pierwszy taki, jakby takie celebrowanie właśnie przez media święta 3 maja.
185. chyba tak. Rocznica była wtedy.
Pomysł, zdaje się, był taki, żeby właśnie 3 maja z okazji tej rocznicy zorganizować jakąś debatę telewizyjną, dyskusję historyków i właściwie Królikiewicz dostał to zadanie w takim wymiarze. On zrobił coś innego, zresztą w ekspresowym czasie zrobił coś, co już było trudne do zatrzymania. Teraz warto powiedzieć też o jakby szerszym kontekście politycznym, tak? Bo właściwie jakby patrząc na historię PRL-u, tak? Jakby pojawiały się takie okienka po zmianach władzy, kiedy dopuszczano tematykę historyczną do właśnie tego publicznego obiegu, której domagało się społeczeństwo. Tak było po Odwilży w 1956 roku. Kiedy pojawił się na przykład temat Powstania Warszawskiego, tak? Wtedy powstał film Kanał Wajdy. Wtedy też zaczęto dyskutować na temat pomnika powstańców warszawskich. To jest jakby taki moment, pojawia się nowa władza, tak? Jakby następuje przesilenie i w tym momencie nowa władza próbuje jako legitymacji używać tego, co w społeczeństwie jest bardzo żywe, czyli właśnie wypowiedzenie tematów, których wypowiadać wcześniej nie można było. To pokazuje jakby właśnie historia, że po zmianie władzy w latach 70., kiedy Gierek dochodzi do władzy, znów on otwiera takie okienko, to znaczy próbuje oczywiście wykorzystywać instrumentalnie historię jako legitymizację tej władzy, tak? Ale to dawało szansę, żeby pewne tematy jednak wypowiedzieć, że coś, co jest polską racją stanu właśnie i co mogło zostać wypowiedziane. I tak jest w przypadku spektaklu Królikiewicza, który doskonale wykorzystał tę okazję. Jeżeli zobaczymy ten spektakl z dzisiejszej perspektywy, to oczywiście tam widać takie, można powiedzieć, ukłony. Nie w pejoratywnym sensie, ale po prostu coś, co było niezbędne. Na przykład rola Rosji jest nie wprost może zaakcentowana, tak? Natomiast bardziej zaakcentowana jest ta rola króla Prusji jako negatywnej postaci. No król, oczywiście tutaj zgodzę się, że ten król nie jest przedstawiony jednoznacznie w tym spektaklu, ale jednak on jest na końcu ukazany jako ten, który zdradza, którego historia powinna ocenić negatywnie. Nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję historyczną, bo rola Stanisława Augusta no jest bardziej zniuansowana. Tutaj też pewnie to Piotr potwierdzi, że niesamowita była recepcja społeczna tego spektaklu, że on po prostu spotkał się z olbrzymim oddźwiękiem wśród społeczeństwa. To też Królikiewicz opowiada właśnie w rozmowie tutaj z naszym rozmówcą, z Piotrem Kletowskim w takim wywiadzie Rzece, że no po prostu mnóstwo listów do telewizji zaczęło przychodzić. Także nagle jakby ten spektakl otworzył polskie serca, tak jakby ku pokrzepieniu serc, można powiedzieć, zadziałał w tym czasie.
Wyłoniłem się tutaj z wypowiedzi pana doktora taka trochę misja propagandowa sztuki, która mówi o historii. Czy jest w ogóle szansa na to, żeby sztuka mówiąca o historii Polski uniknęła tego takiego bagażu propagandowego, albo udało jej się nie być wykorzystaną przez tych, którzy chcieliby ją wykorzystać jako propagandę?
No Królikiewicz pokazuje, że można. Tak było wtedy, ale tak jest dzisiaj też. To znaczy historia jest takim granatem, można powiedzieć, w rękach polityków, czy takim ładunkiem, który każdy będzie chciał wykorzystać. Ale właśnie na tym polega też wielkość artysty w przypadku PRL-u, tak? Jakby wykorzystuje te momenty, kiedy można do tej historii powrócić i robić coś, co jakby przekracza te ramy użycia propagandowego. Dzisiaj też mamy powrót, czy jakby zezwolenie, tak, na zainteresowanie się historią jest w dużym stopniu decyzją polityczną. Ja nie chcę porównywać tych czasów dzisiejszych do PRL-u, tak, natomiast pomijając wszelkie różnice, zawsze to jest pewna decyzja polityczna. Tak samo jak decyzją polityczną w latach 90. było to, że historią się nie zajmujemy, bo ona była niebezpieczna wtedy.
Panie profesorze, żyjemy w czasach wolności słowa. Dlaczego teraz nie powstają takie obrazy? Czy artysta musi rzeczywiście, tak jak Grzegorz Królikiewicz, przez lata myśleć, ja już nie pamiętam, czy on dokładnie o tym spektaklu mówił, ale mówił o jednej ze swoich realizacji, że zrealizował ją co prawda w bardzo krótkim czasie, ale myślał o niej całe życie.
No ja powiem tak. Po pierwsze, to trzeba wiedzieć jedno, że tacy twórcy jak Wajda, jak Królikiewicz, jak tylko pokolenie właśnie tego kina, które tworzyło kino jeszcze przed rokiem 89. To byli ludzie, którzy może nie doświadczyli wojny bezpośrednio, chociaż Wajda na pewno doświadczył, ale jeszcze jakby żyli w cieniu wojny. No, Królikiewicz stracił ojca przecież w flaku.
Czy dla współczesnych artystów jest to zbyt odległa przeszłość, żeby mogli po nią sięgnąć? No nie, 3 maja 1791 roku to też odległy temat był dla Kurlikiewicza.
Ale wie pani, tu chodzi o to, że pokolenie naszych ojców bardziej żyło historią niż... Jeszcze moje pokolenie też żyje historią, ale już na przykład pokolenie naszych dzieci to już historia ich nie obchodzi zupełnie, prawda? Bo to jest wina oczywiście na przykład systemu edukacji. Ja mam nadzieję i są pewne takie jaskółki, które wróżą w zmianę sytuacji, bo jedna historia to jest niesamowity zbiornik super ciekawych tematów, które można wykorzystać w super atrakcyjny sposób.
Super bohaterów.
Super atrakcyjne filmy. Trzeba być ślepym, żeby nie zauważać właśnie tego całego dobrobytu, który tkwi w historii i który mógłby posłużyć filmowcom do realizacji świetnych historii. Tylko, że niestety, wie pani, u nas tutaj to też jest temat na osobną debatę. Są pewne mechanizmy właśnie polityczne, ekonomiczne, bardzo niedobre, które powodują, że polskie kino jest zdalnie sterowane i nie dopuszcza się pewnych tematów do realizacji, co mnie dziwi, bo na przykład władza się zmieniła i powinniśmy mieć serial za serialem o żołnierzach wyklętych, natomiast tego nie ma. Ponieważ środowisko filmowe nie jest zainteresowane, żeby robić właśnie takie filmy. Ponieważ to środowisko filmowe wywodzi się wprost z tego środowiska PRL-owskiego. I to jeszcze właśnie tego, które pilnowało cenzury. My sobie mówimy o takich, bardzo bym powiedział, fajnych sprawach, ale dotykamy, można powiedzieć, jądra ciemności. I to jądro ciemności trzeba rzeczywiście naświetlić, żeby zdać sobie sprawę z tego, dlaczego się nie robi w Polsce filmów historycznych, na przykład o takich wydarzeniach jak Konstytucja 3 maja.
Skoro mówimy o jądrze ciemności, to z pewnością sfera pieniędzy jest tutaj dosyć kluczowa, ale chciałabym teraz zapytać doktora Bernatowicza, czy może w obszarze sztuk wizualnych jest nadzieja na to, że artyści podejmą takie tematy historyczne. Historiofilia, wystawa, o której mówiłam, wystawa z 2017 roku, prezentowała twórczość artystów, którzy od lat zajmują się historią w swojej twórczości, ale tak naprawdę z mojej perspektywy już paroletniego oglądu tego, co się dzieje w sztuce współczesnej w Polsce, nie przybywa nowych nazwisk.
Tu mamy chyba podobny problem jak ten, który Piotr zauważył, czyli problem elit, które w przypadku właśnie kinematografii podejmują kluczowe decyzje, czy zajmują te kluczowe, można powiedzieć, miejsca w obiegu instytucjonalnym, bo no, żeby zrobić film, trzeba przede wszystkim mieć duże pieniądze, ale też wykształcenie. To jest jakby pewien proces i ktoś się tym kształceniem też zajmuje. W przypadku sztuki jest, chociaż tam, można powiedzieć, te środki są relatywnie mniejsze potrzebne, ale jest podobnie. Jest też jakby trochę taki rozdźwięk pomiędzy tą elitą artystyczną, a społeczeństwem. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą też przygotowując tę wystawę Historiofilia zaakcentowałem, że właściwie zainteresowanie historią, czy jakby taki renesans tematów historycznych związanych na przykład właśnie z żołnierzami wyklętymi, to nie jest kwestia odgórna. To jest kwestia społeczna. Te tematy zaczęły być bardzo popularne w latach 2000, ale nie dlatego, że władza jakby narzuciła taką tematykę, tylko po prostu przestano przeszkadzać, jakby pozwolono ujawniać się tym tematom, środowiskom, które były tym zainteresowane, na przykład cały ruch opraw stadionowych, tak? Przecież kto to robi? To nie robią jakieś odgórne instytucje, tylko po prostu robią to kibice, jakby angażując się, tak? Więc...
Ja pamiętam też cały nurt muzyki, rapu patriotycznego, młodych chłopaków, którzy po prostu śpiewali o żołnierzach wyklętych.
No więc właśnie, to jest jakby taki ruch poza, można powiedzieć, tym, co nazywamy tym obiegiem takim elitarnym kultury. I ten obieg elitarny nie jest tym zainteresowany, tak? Jakby właśnie z różnych powodów tutaj rzeczywiście można by taką genealogię pokoleniową wskazywać, ale jeżeli jakby uchylimy tą niechęć elit, to te tematy zaczynają się pojawiać. Natomiast właśnie, kiedy one mogą się pojawić w instytucjach artystycznych? No wtedy, kiedy już profesjonalni twórcy tym się zajmą, tak? Profesjonalni twórcy, którzy są kształceni w akademiach, w szkołach filmowych i tak dalej. I teraz trzeba by się rzeczywiście przyjrzeć temu procesowi kształcenia. To znaczy, co się dzieje na przykład z artystami, czy młodymi ludźmi, którzy przychodzą do akademii, i proponują jako swoje prace dyplomowe czy końcoworoczne tematykę związaną na przykład z historią Polski, ale nie z tymi tematami, które można powiedzieć są dopuszczone, tak? Bo jest taka grupa tematów, która jest dopuszczona i która jest jakoś traktowana jako słuszna, tak? Na przykład tematy związane, nie wiem, z Holokaustem, no to jest coś, co można podejmować. Natomiast tematyka żołnierzy wyklętych na pewno nie spotka się z pozytywnym odbiorem. To jest proces skomplikowany, tematyka jest fascynująca. Pod tym hasłem jest mnóstwo bardzo ciekawej i skomplikowanej tematyki losów ludzkich, niejednoznacznych wcale, gdzie bohaterstwo miesza się ze zdradą, czyli coś, co jest takim, można powiedzieć, jądrem czy nerwem dla sztuki. Natomiast poprzez stereotypizację zostało to jakby wszystko zwekslowane na tematykę właśnie taką, która jest związana właśnie z władzą, która jest związana z polityką. Wiadomo, że też młodzi ludzie są jakby z natury, stają w opozycji, tak, do władzy. Problem nie jest, można być artystyczny, ale raczej dotyczy socjologii sztuki.
Czy można w takim razie, tak bardzo upraszczając, powiedzieć, pewnie dosyć brutalnie, że tak jak w czasie, gdy powstawały spektakle Grzegorza Królikiewicza, na przykład lata 70., obecnie żyjemy w takim totalitaryzmie trochę kulturowym, unifikacji poprawności politycznej?
Ja bym nie porównywał tych totalitaryzmów, dlatego że ja powiem coś, nie wiem, może kontrowersyjnego, bo ja będę bronił PRL-u, czy na przykład właśnie lat 70. z tej perspektywy. Ja uważam, że to, co mamy dzisiaj, jest czymś o wiele, może nie gorszym, ale gdzie jest bardziej, można powiedzieć, skomplikowanym. Czyli jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś totalitaryzmem, to jest to totalitaryzm nowego typu. Wtedy był cenzor. Sytuacja artysty była w jakimś sensie mentalnie prostsza, tak? Bo on jakby miał wskazane wyraźnie, co ma wykreślić albo jakich tematów ma nie poruszać. Tak? Jakby natomiast dzisiaj artysta musi sam do tego dojść. Nikt mu tego jasno i precyzyjnie nie powie, ale są te mechanizmy cenzury. Te mechanizmy cenzury są i one są przenoszone, jakby można powiedzieć, uwewnętrzniane muszą być przez artystę. One są w tym sensie, że one działają, tak? To znaczy, jeżeli się ktoś zabierze za temat niewłaściwy, nie może liczyć na rozwój swojej kariery i zostaje zmarginalizowany, wręcz zostaje wypchnięty ze świata sztuki. Tak,
mój znajomy artysta bardzo krótko to określał. Artyści po prostu wiedzą, gdzie stoją konfitury dzisiaj i z tego korzystają. Zwycięstwem artysty jest w takim razie w jego twórczości zachowanie swojej niezależności artystycznej, uczciwości intelektualnej, panie profesorze.
Oczywiście, tylko że w miarę możliwości, bo zbyt duża swoboda twórcza to też przynosi negatywne wyniki.
Myślę zawsze o formie, która zachowuje dyscyplinę artystyczną. Myślę o wolności, tak, ale jako intelektualnej takiej uczciwości.
To nie podlega żadnej dyskusji, prawda? Bo jeżeli dzieło sztuki nie jest szczere, to nie jest dziełem sztuki. To jest dziełem propagandy, czemuś służy, ale na pewno nie jest estetyce, nie sztuce, nie? I nie zrozumienie drugiego człowieka i świata.
Nasz program już dobiega końca. Muszę wyjść słowo, ale tylko zapytam panów, poproszę krótką odpowiedź, czy w takim razie w historii Polski jest siła i jest potencjał dla artystów współczesnych?
Jest wielka siła, to jest podstawowa siła. Jesteśmy siłą, jak to Pasolini wspaniale w swoim wierszu napisał, że siłą prawdziwej sztuki jest historia, jest przeszłość.
Profesor Kletowski odnosi się, jak rozumiem, bardziej do filmu, czyli filmowcy nie powinni się bać, tylko podejmować trudne tematy, a doktor Bernatowicz w sztukach wizualnych też widzi taką szansę?
No ja się całkowicie zgadzam, że potencjał historii jest czymś... No, tak naprawdę to, co mamy, to jest przeszłość, tak? To wszystko, co się zdarzy, to jest... Te wszystkie wizje futurystyczne są budowane tak naprawdę z przeszłości. Nawet jeżeli dokonuje się to w sposób nieuświadomiony. Także tak czy siak ta przeszłość jest pokarmem artysty w sposób świadomy czy w sposób nieuświadomiony.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi Arsenału Kultury byli profesor Piotr Kletowski.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Doktor Piotr Bernatowicz.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Krystyna Różańska-Gorgolewska.